Wojtek, chciałbym ci powiedzieć na początku, że no. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, Wojtek, ty się nie bój nic.
Mówisz, ale to w jakiej sprawie w sensie?
A nie, tak ogólnie, o życiu.
A, no dobrze. Ja to od razu też powiem, żeby nie wszystko było jasne. Ja tutaj nagrywam w zupełnie innym setupie, ponieważ jestem dzisiaj iPad only, bo komputer jest zajęty. I ja musiałem to iPad only nagrywać podcast i zobaczymy, jak to wyjdzie. Niestety jestem w innym pomieszczeniu i może być słychać trochę echo.
Echo.
Ale tego nie obejdziemy. Nie obejdziemy.
Nie, no, najważniejsza jest treść. Treść zawsze się obroni. To jesteśmy w niezłej...
Dlaczego ten podcast jeszcze istnieje?
Wojtek, witam cię serdecznie w 198. odcinku Jesu Podcastu.
I ja ciebie również witam serdecznie.
Jesteśmy tylko 2 tygodnie od odcinka, no tak naprawdę 3, bo to jest pełen jeden, drugi, no nieważne. Mm-hmm. Już za 2 odcinki będzie odcinek numer 200, więc kolejny jubileusz. Mam nadzieję, że szykujecie w domach garnitury i specjalne szampany na tę okazję, kiedy wypuścimy 200 odcinek, bo to będzie dzień specjalny.
No zdecydowanie. A jeszcze przypominam, że 200 odcinek to jedno, ale jeszcze 208
będzie odcinkiem 4-letnim.
What the fuck?
Czekaj, nie, poczekaj, to jest nieprawda, to nie jest 4-letni. Moment.
No jak to nie? No to policz sobie, właśnie... ile jest tygodni.
Pierwszy odcinek Wojtek wyszedł. Aha, my nie mamy dat.
Dzięki Paweł Orzech. Nie, no ale tam no, musisz się zalogować.
Sprawdzam właśnie. Pierwszy odcinek wyszedł, o kurde, 18 marca 2014. To będzie 4 lata podcastu.
No i co? Mówiłem.
Holy mother of waflo. W ogóle mamy 100 ocen, Wojtek, na iTunesie. Taka ciekawostka.
O, no to dużo.
Chcesz ostatnią przeczytać?
Tak, przeczytaj mi ostatnią.
Gratuluję i mam pytanie. O, to ciekawe właściwie, to może odpowiem. Fajny podcast, dużo aplikacji, ale jednej mi brakuje, mianowicie aplikacji do nagrywania rozmów na iPhone'ie. Taka alternatywa dla ACR. Jakbyście coś zaproponowali, pozdrawiam. Nie da się niestety. Nie da się zrobić tego bezpośrednio. Natomiast możesz zrobić to w taki sposób, i Wojtek pewno odpowiedziałby coś takiego samego, żeby podłączyć sobie przejścióweczkę albo po prostu do jacka, do słuchawek, przepuścić to przez na przykład telefon, ten komputer, i żeby komputer był miejscem, przez które przychodzi dźwięk, żeby go nagrać, a potem znowu przechodzić na słuchawki z komputera.
Znaczy, można to ułatwić ten setup tym, że odbierasz telefon na komputerze, korzystając z handoffa, ale jest jeszcze jedna metoda i ona jest troszeczkę, znaczy ona nie jest tania, bo te serwisy trochę kosztują i o ile się dobrze orientuję, tam jest jakaś opłata subskrypcyjna, ale słyszałem o kilku takich serwisach i to są serwery, które dołączasz do rozmowy, czyli tworzysz na iPhone'ie taką konferencję, gdzie jesteś ty, twój rozmówca.
Plus to lepiej sobie kupić chyba telefon z Androidem, który dołączysz do rozmowy.
No, oczywiście, można tak zrobić. Albo wynająć Google, niech słucha i niech nam wysyła nagrania. W każdym razie rzeczywiście jest taka opcja, że można dołączyć ten serwer do rozmowy, on wtedy nagrywa wszystko, co słyszy, czyli słyszy i nas, i naszego rozmówcę, i później możemy sobie ten plik gdzieś tam zachować. Natomiast, no mówię, czy to dobrze działa, nie wiem. Czy twój rozmówca wie o tym, że jest słuchany, też nie wiem. Wydaje mi się, że tak, no bo na ekranie chyba się pojawia informacja o tym, że mamy trzecią osobę jakby w tej telekonferencji.
Nie.
Aha, no okej, okay, no to jeżeli nie, no to przynajmniej tyle, tak? Że jakby
chyba nie powinno się pojawiać. W sensie, no, na pewno osobie, która dodaje, się pojawia, ale chyba reszcie nie. Dobra, dalej mamy Wojtek, uśmiech i napisane, że jest super. Kolejny, nie mam wąsa, ale słucham. Wystawienie oceny w iTunes to jakiś koszmar. Następnym razem zarezerwuję cały wieczór na zaktualizowanie opinii. No ale skoro już tu się dostałem, to coś napiszę, że mój wysyłek nie poszedł na marne. Jest okej.
Okay. No, szanujemy bardzo serdecznie.
Najlepszy
dziękujemy
podcast publicystyczno-publicystyczny. Pozdrawiam wszystkich jest wąsaczy i mamę i tatę.
O, duży szacunek.
Akurat, więc
Znamy, pozdrawiamy.
Uśmiech i tak dalej. I ocena, która ma 5 gwiazdek, tytuł oceny Robię to, autorstwa Paweł Orzech i napisane Bardzo mi się podoba mój podcast. Najbardziej dobrze, śmieszkowe gadanko w Polsce.
To bardzo wysokie.
O, mamy oceny, z marca. Komentarz jedną gwiazdkę, Wojtek, z marca. Trwałem z wami od początku, niestety poziom zamiast rosnąć zaczął spadać na łeb, na szyję.
No, ciężko się czyta.
Skończyli się. Rzeczy.
No, na czarnym albumie, wiadomo. No.
Przed Kilemol.
Zaraz przed Kilemol.
Ale potem mamy negatywne oceny kolejne, Wojtek, mamy z 2016 roku. Tak.
Wtedy byliśmy jeszcze młodzi.
Tak. Czasami przegadane odcinki. No. Jest okej. Okay. W każdym razie to... I ktoś napisał też, że zmienicie logo i jest już zmienione logo, więc wszystko jest okej.
A, no to super. Ale no za wszystkie oceny bardzo dziękujemy. Zachęcamy wszystkich do wystawiania ocen. Pozytywnych lub negatywnych, jeżeli wam się nie podoba.
Negatywnych,
ale negatywne wystawiajcie tylko na Jest Wąsaczach. A na iTunesie proszę zostawiać pozytywne 5-gwiazdkowe. Dziękujemy, pozdrawiamy.
Nie, ja napisałem w opisie odcinka, nie wystawiamy ocen negatywnych i po prostu nie wystawiajmy ich.
Prośba o niekomentowanie tego wpisu. Dokładnie.
Wojtek, ale zaczęło się od tego, że mamy odcinek 200 na moment, a 208 będzie odcinkiem 4-letnim, czyli moment, w którym podcast ma 4 lata. Myślę, że odcinek 200 może nie, ale odcinek 208 będzie odcinkiem trochę refleksyjnym. Może Wojtek w końcu wypadałoby zrobić The Best Of.
A, żebyśmy wybrali jakieś... A to muszą nam nasi słuchacze
Możemy też w ogóle zrobić taką rzecz, chociaż pewno słuchacze nie byliby zadowoleni, ale jest to jakiś pomysł, być może, nie wiem, żeby zrobić jeden miesiąc, w którym zamiast nagrywania nowych odcinków będziemy rebroadcastować perełki.
To jest straszna lipa.
Czemu, Wojtek? Totalnie najlepszy pomysł, na jaki można wpaść.
Świetnie.
Wszyscy to robią.
Genialne. Czyli to jest moment, w którym podcast umiera, bo to znaczy, że nie robi nic nowego.
No tak. A z drugiej strony rebroadcastowanie perełek jest spoko, bo rebroadcastujesz coś, co jest... Na przykład, ja rozumiem w ogóle i Wojtek nigdy bym tak nie chciał zrobić, natomiast szczerze, uważam, że na przykład gdybyśmy wzięli śledzika i puścili go jeszcze raz, to myślę, że dalej by się obronił. W sensie, że to dalej byłby odcinek, który byłby spoko.
No i jest to na pewno evergreenowy odcinek, ale zawsze evergreen. Można podejść do tematu jeszcze raz po prostu na przykład. Nie?
No
jednak
prawda.
Zachować ten tryb, że robimy coś
nowego. Nie, oczywiście. Podcast powstaje codziennie i każdego dnia nagrywamy nowy odcinek, więc wszystko jest okej. Dobrze, Wojtek, tematy. Ja mam parę tematów właściwie takich ciekawych. Mam jeden
może
taki.
Może zaczniemy od najgrubszego, co?
Ale ja u mnie wszystko okej.
Nie, no bo wiesz, jak rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, to właściwie kwestia Intela i tej dziury w procesorach dopiero zaczynała pączkować, więc trochę nie dotykaliśmy tego tematu, no bo nie wiedzieliśmy, co się z tego urodzi i jak bardzo poważne jest.
Ale to Wojtek, ja mogę to bardzo szybko, prawie w 280 znakach wyjaśnić w ogóle, o co chodziło.
No bardzo proszę.
Ja Wojtek powiem, Intel i AMD się zepsuły, tylko
ARM
raz...
też.
Tak, ARM, tylko Raspberry Pi działało.
Tak.
I wiesz co? To nie jest żart.
Nie, no rzeczywiście Raspberry nie jest przez tą dziurę, znaczy nie jest narażone na ataki wykorzystujące tą lukę. Natomiast też w dużym skrócie, bo to naprawdę detali technicznych jest bardzo dużo, dla zwykłego użytkownika, żebyście wiedzieli
jest
w ogóle
chyba,
o co
Wojtek,
chodzi.
Jest informacja na... Jest informacja na zaufana trzecia strona i ona widzę, że linkuje do Network pewnie... Access. Jest jakaś strona, gdzie jest napisane, co się dzieje. Bardzo ładnie zrobiona, więc ja to podlinkuję, jak ktoś będzie ciekawy, o co chodzi.
Bardzo dobrze, wyglądami. Oczywiście. Natomiast w dużym skrócie. Procesory, okazało się, że procesory nawet datowane na 20 lat temu produkowane 20 lat temu i do dzisiaj. Niestety taka grupa specjalnie powołana, zresztą nazywa się Project Zero i to jest część Google'a, to taka ciekawostka. I to jest grupa naukowców, którzy odkryli właśnie, że jest w procesorach dziura, która pozwala na to, żeby jedna aplikacja wyczytała dane z innej aplikacji. Oczywiście to jest bardzo duży skrót myślowy i tam technicznych detali jest bardzo dużo, natomiast żebyście rozumieli, o co chodzi. Może być taka sytuacja, że jeżeli zainstalujecie sobie na komputerze, telefonie, gdziekolwiek, no na czymkolwiek, co ma procesor poza Raspberry Pi, jak się okazuje, jakąś aplikację, która wykorzystywałaby tą lukę, to na przykład ta aplikacja mogłaby wyczytać wasze hasła zapisane w przeglądarce. Mogłaby wyczytać wasze hasła zapisane w aplikacji zarządzającej
hasłami. Zabawna sytuacja jest taka, że użytkownicy iOS-ów byli bezpieczni nawet na 11.1 coś tam, 11.2 coś tam, jeśli nie używali Safari.
A to śmieszne, bo inne pewnie nie mają tak głębokiego zagnieżdżenia w dostępu do procesora.
Tak, na przykład jak ktoś używał Chroma, to wszystko okej, okay. Natomiast...
No,
ale...
no to zabawne. Natomiast rzeczywiście no, luka absolutnie nie do wytłumaczenia i coś takiego nigdy nie mogło, nie powinno się było wydarzyć. I kwestia jest taka, że no, każdy jest na to narażony. Na razie okazuje się, że nie ma potwierdzonego przypadku, w którym jakikolwiek atak faktycznie wykorzystywał taką lukę, więc jakby no, nikt jeszcze nie napisał, wiesz, żadnego programu, który by na przykład te hasła wyczytał. Także to jest, no, jakoś tam uspokaja nas wszystkich, że jakby... odkrycie tej luki było szybsze niż napisanie, wiesz, software'u, który ją wykorzysta. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że no już oczywiście pojawiają się łatki bezpieczeństwa. No i problem polega na tym, że te łatki bezpieczeństwa w zależności od obciążenia i rodzaju obciążenia, jakim nasz procesor jest, nie chciałem powiedzieć obciążany, ale to bardzo złe dobranie
słowa. Obciążanie, tak.
Jakim jest poddawany, tak? No to w zależności od tego, no to może być wolniejszy od tam, nie wiem, no 0,5% dla jakichś farciarskich rzeczy, które rzeczywiście nie są na to narażone, do nawet 30%. I dla zwykłego użytkownika, no jeżeli rzeczywiście 30% nam zwolni komputer, to jest bardzo dużo. Ale podobno akurat te najbardziej... największe spadki raczej zwykłych użytkowników nie będą dotyczyć, natomiast wiesz, single user jakby to jest jedna historia, natomiast usługi chmurowe, cały Amazon, wiesz, nawet te nieszczęsne serwery PUBG, w które gramy, czy Fortnite'a, już nawet były pierwsze dane, które pokazywały, jak bardzo to obciążenie wzrasta po zastosowaniu tych łatek. Niestety, ale wiesz, to będzie ogromny koszt właśnie dla tych wszystkich zarządzających chmurami. I no, nie mówię, że może się źle skończyć. No, pytanie, na ile sobie z tym poradzą i na ile obciążą na przykład kosztami klientów, bo to może się odbić też na nas. Nie wiemy tego, zobaczymy. Intel pracuje oczywiście nad tymi wszystkimi łatkami do końca tego tygodnia. Zresztą dzisiaj chyba Intel miał swoją prezentację na CES i zaczęli ją od bardzo... no myślę, że wiesz, sensownych przeprosin i podziękowań też dla wszystkich ludzi z branży, którzy byli zaangażowani w odkrycie tej łatki i w jej załatanie. No i wiesz, obiecali, że do końca tygodnia już pierwsze łatki będą, a do końca stycznia wszystkie jakby przygotują łatki dla wszystkich możliwych procesorów, jakie są na rynku. No ale problem polega na tym, że to jest ich robota, a tak naprawdę wprowadzenie takiego update'u będzie leżeć już po stronie producentów sprzętu, producentów software'u, czy tam oprogramowania, wiesz, Microsoft będzie się musiał zaangażować i bardzo, bardzo wiele innych firm, ale chyba wszyscy stoją w jednym szeregu i bardzo im zależy na tym, żeby jednak zrobić to jak najszybciej i wygląda na to, że wiesz, Apple zrobił to po swojemu i zrobił to bardzo, bardzo szybko i nawet jak luka już była aktywna, no to tak jak powiedziałeś, odkryli tą lukę, już była duża chryja, a okazało się, że łatka wprowadzona dosłownie kilka dni wcześniej już tą lukę częściowo łata, więc wiesz, tu jakby to poczucie bezpieczeństwa akurat było na wysokim poziomie i to było ładne, wiesz, ładny save po tych wszystkich failach, które Apple miał w ostatnim czasie, o których rozmawialiśmy, wiesz, już ze dwa odcinki temu, nie? Więc to jakby co następne, no Boże, no czekamy na nowe procesory tak naprawdę i takie, które już od urodzenia nie będą miały tej luki w sobie. Natomiast no, czy mamy się martwić? Nie. Czy co możemy zrobić? No update'ujmy jak najszybciej się da. No update'ujmy wszystko, co mamy w domu, jeżeli pojawiają się jakieś łatki bezpieczeństwa.
To ważne, prostu... żeby lodówkę zakończyć.
Lodówki? Wiesz, no to jest śmieszne, ale rzeczywiście to są routery, lodówki, no właściwie wszystko, co mamy. No Raspberry Pi, no to jest jedyna rzecz, która chyba nie była na te problemy w ogóle narażona. No ciężka sytuacja właściwie dla całej branży, wiesz, bo to jest taki, wszyscy sobie patrzą w oczy głęboko i mówią, ej ziomeczki, kurde, daleko to zaszło, nie? A my niestety no, czuliśmy się bezpiecznie, a okazało się, że nie do końca jesteśmy. I oczywiście no, dobrze, że wyszło tak jak wyszło, dobrze, że ogłosili tą łatkę dość szybko, dobrze, że też łatają ją szybko i dobrze, że też nikt jeszcze z niej nie skorzystał, tak, dla swoich celów niecnych. Także no, pozostaje tylko czekać, no, aż nam wyślą te wszystkie update'y i tyle. No.
Ciekawe, kiedy Androidy dostaną.
No tak, no. Znaczy, wydaje mi się, że wiesz, no, to, pamiętaj, że Android w końcu kiedyś przecież wydzielił te takie najważniejsze elementy update'ów i bezpieczeństwa.
Tak, tak, tak.
Natomiast poza całość systemu.
Wciąż Wojtek, dążę do tego.
I know. Że, no bo producenci też mają w nosie dużo. No, problem jest taki, że czy to Androidów, ale Apple też na przykład no już nie update'uje niektórych urządzeń swoich starych, a one też są narażone na tą lukę, bo przecież mówimy o procesorach, które wiesz, są już od 20 lat na rynku. Więc no nie najlepiej, nie najlepiej, proszę Państwa. No to taki szybki newsik, no. Ale w ogóle CS teraz ruszył i rzeczywiście coraz tak dużo rzeczy się pojawia i coraz więcej w ogóle gadżetów się przedziwnych pojawia na rynku, ale ja lubię w ogóle ten czas taki, wiesz, nowych gadżetów, nowych rzeczy, nowych jakichś takich pierdół. Też można zobaczyć jakby w którą stronę trochę idzie branża. No i ewidentnie te wszystkie, wiesz, asystenci głosowi typu Google Assistant czy Amazon Echo, czy wiesz, Alexa, czy jak się okazuje Cortana, bo Xiaomi przecież zrobiło swój inteligentny głośnik i zasilili go Cortaną po prostu, no nieźle. No to tak, to tutaj wzrost widać bardzo, bardzo duży i wiesz, pojawiają się po prostu głośniki dobrych firm, które mają Google Assistant na przykład obsługę w sobie, nie? I tyle. I mają po prostu oprócz głośnika, mają też mikrofony, więc ten trend będzie się mocno rozwijał i myślę, że pod koniec roku to już będzie, wiesz, no niemalże w każdym domu. Pytanie, na ile ludzie się przekonają w końcu do gadania do rzeczy, nie? Ty się przekonałeś. I co, korzystasz cały czas?
Tak, bez zmian. Ja dalej bardzo lubię.
No to jest ciekawe. No to spoko, nie? Jakby ja zobaczę.
Ja mam, Wojtek, taki temacik dość krótki. Mhm. Właściwie Mam taki temat, na przykład, który się troszeczkę łączy z kolejnym, więc od razu będzie tak zwany most, a właściwie tego, no, tych mostów jest więcej. Otóż, chciałem powiedzieć o tym, jaką miałem bardzo dziwną sytuację z tak zwanym iPhone'em.
No.
Sytuacja polegała na tym, że grzał się bardzo mocno telefon. I nie wiem, nawet teraz tak naprawdę nie wiem, o co chodziło. Do tego zaczął dublować mi zdjęcia w iCloudzie. To tak jakby zdjęcie, które miał, nie było tym samym zdjęciem, które jest wrzucone do iClouda. I to działo się tylko i wyłącznie na iPhone'ie. W sensie komputer widział jedno zdjęcie, na iPhone'ie widziałem dwa zdjęcia. Więc i jak uruchamiałem aplikację zdjęcia, to coś się wydarzyło i on nagle wpadał w takiego lupa, że mam 60 GB wolnej pamięci na iPhone'ie w tym momencie.
Mhm.
I on te 60 GB zawalił innymi. W sensie, wiesz, to inne.
Aha, tej kategoria tak, inne, no.
W tym momencie system ważył mnie 4,5 GB, a w pewnym momencie ważył 60.
Okej.
I przy tym oczywiście mogłem ogrzewać sobie nim dłonie. Więc nie wiem, o co chodziło. W każdym razie stwierdziłem, że tak nie może być. I dokonałem tej słynnej resetacji urządzenia i zainstalowałem wszystko od nowa i powiem ci, że teraz jest okej i nie wiem, z czego wynikał błąd, natomiast wszystko już teraz działa jak należy. I przy tej okazji, czy nie chcesz ktoś kupić iPhone'a? Dobrze, wszystko działa.
Najlepszy iPhone najlepszy na świecie.
Najlepszy iPhone na świecie i tak dalej. Już generalnie coraz bardziej się z tą myślą, że chcę spróbować tamtego świata innego, coraz bardziej się z tą myślą tak zaznajamiam, powiedzmy, i przekonuję się sam do tego. I to już jest do takiego etapu, że jest w ogóle jedna aplikacja do słuchania podcastów, która jest multiplatformowa. I tą aplikację, znaczy jest oczywiście TuneIn i tak dalej, natomiast taką aplikacją jakby dla power userów i z krwi i kości to jest aplikacja, która nazywa się Pocket Casts. I o Pocket Casts chyba mówiliśmy wielokrotnie, tak mi się przynajmniej wydaje, a na pewno mówiliśmy to w sytuacji, kiedy ktoś pytał, a co na Androidzie? I Pocket Casts to jest aplikacja, która jest na iPhone, jest też na Androida. Jest też na web, co ja właśnie przed chwilą tak naprawdę dokonałem takiego zakupu.
Na web, a web. Nie na web, bo na web to znaczy, że co? Że na głowę?
Na głowę zakładasz apkę i jedziesz.
A, super.
No, więc jest aplikacja na web, jest w ogóle ona jest bardzo ładna i do tego wszystkiego ma bardzo fajny system discovery. Takiego, który podpowiada ci, co możesz znaleźć sobie, jakie podcasty, pokazuje na przykład różne wydawnictwa podcastowe, więc możesz sobie dodać i znajdować coś dla siebie nowego. A nowa wersja na webie w ogóle, nie wiem, czy to jest w aplikacji na iPhone'a, ale do tego jeszcze zaraz dojdę, jest na webie, możesz zrobić, Wojtek, tak, że on robi machine learning podcastów, które słuchasz i które przysłuchałeś, ile czasu na tych spędziłeś i on ci proponuje inne odcinki, które mogą ci się spodobać na podstawie tego, co przysłuchałeś do tej pory. Więc wiesz, to jest superancka rzecz. Natomiast nie korzystałem jeszcze tak bardzo na telefonie. Mam i na Androidzie, i mam też na iPhone'ie. Na iPhone'ie na razie jedyne, co zrobiłem, to skopiowałem sobie wszystkie podcasty, które miałem z Castro i przerzuciłem sobie do Pocket Castów. Na razie Pocket Casty po prostu sobie są, natomiast no, Castro jest na pierwszym ekranie, bo to mimo wszystko jest ta aplikacja, z której najbardziej lubię korzystać, ale powoli myślami już jestem coraz bardziej przy tym, żeby wejść jakby całkowicie w Pocket Cast, bo wtedy, kiedy sięgnę tylko po telefon z Androidem, to jedyne, co będę musiał zrobić, to się zalogować.
No
i
tak.
Już.
No.
I wszystkie podcasty dokładnie na tym samym miejscu, na tym samym miejscu, w którym skończyłem, są po prostu gotowe, tak? Do tego jest sytuacja taka, że jest jedna tylko i wyłącznie aplikacja do podcastów na Maca. Kiedyś była jeszcze Instacast, ale teraz w tym momencie, jeśli chcesz słuchać na Macu, to jest aplikacja, która nazywa się Downcast. I ona jest też na iPada, jest też na iPhone'a, ale to jest aplikacja z poprzedniej epoki, w sensie pre-iOS 8, Znaczy, jest zrobiona na iOS 7, tak? Czy tam tym nowym flat designie, ale jeśli chodzi o user experience i tak dalej, no to niestety to jest pre-iOS iOS 11 na 100%. Natomiast to jest jedna aplikacja, która pozwala na słuchanie i na Macu, i na iPhone, i na iPadzie i się synchronizuje.
Mhm.
Drugą aplikacją, którą na to pozwala, to jest Overcast, ale to tylko w webie możesz słuchać. I tutaj mamy Pocket Cast, który pozwala też słuchać na Androidzie i na też na webie. Więc to jest superancka opcja, a do tego jak masz Maca, to oni zrobili po prostu takiego wrapera, więc możesz sobie, wiesz, mieć wrapera, który służy ci do słuchania podcastów. To jest superancka, super sprawa. Najgorsze jest tylko to, że nie widzę, żeby w tym w tej wersji webowej nie ma ikonek oznaczających ile odcinków masz do przesłuchania danego podcastu. Taka ciekawostka. Ale widzę, że właśnie odpaliłem aplikację, widzę Machine Learning Algorithm Processing Podcast Recommendation, bip, bop, bip, bop, bip i ikonka robota. I jest podcast, który mi zaproponowano My Dad Wrote a Christmas Porno.
Okej.
Okay. Wiesz co, właściwie to...
Widzę, że cię zaintrygował ten
jak
tytuł.
Tu dodać to?
Nice.
Muszę to sobie sprawdzić. No, więc jestem już coraz bardziej mentalnie gotowy do tego, żeby przejść przez wrota i być na Androidzie.
No, to jest ciekawy proces w ogóle, wiesz, takiego przechodzenia, bo też możesz robić to powolutku, nie? Więc możesz się do wszystkiego przygotować, nawet jakbyś miał już wejść na stałe, no to
tak, natomiast myślę o tym, żeby po prostu wystawić mój telefon na sprzedaż. Mam w tym momencie drugi telefon, z którego mógłbym korzystać bez problemu, więc tutaj nie ma żadnego... I to jest już telefon z Androidem, a jak sprzeda się mój, to wtedy... kupić sobie.
No i nad czym byś się zastanawiał? W sensie, co najbardziej do ciebie przemawia?
Żeby tego nie robić?
Nie, no żeby kupić Androida, no to którego?
Nie, nie.
Razer Phone?
Nie, nie, nie. Jest tylko jeden telefon, który bym kupił. Tylko
no,
jeden.
Ale chyba nie Note, co?
Nie. Znaczy, Note to byłby dobry pomysł, tylko Note jest droższy. A sprzedając telefon, mój telefon tak naprawdę mogę sprzedać właśnie za około 2800. To jest taka cena. Na Allegro sprawdzałem. Więc jakby to jest źródło Allegro. I to jest cena, jaką chciałbym zapłacić za urządzenie z Androidem. I tą cenę.
Rozumiem.
Mogę w tej cenie otrzymać telefon w stylu Pixel.
No dobrze, ale mały czy duży? Bo już chyba cię to pytałem w ogóle.
I tutaj jest rzecz. Ja wtedy chyba odpowiedziałem, że duży. A teraz chyba mały.
I no, powodów... Duży ma podobno coś z ekranem, nie tak?
Nie, wiesz co, to... Jakby sytuacja wygląda tak. Argument za dużym jest to, że ma większą baterię i ma ten ekran, który jest bardziej taki, wiesz, do rogów i wygląda nowocześnie. Natomiast plusy małego to jest to, że jest trochę mniejszy, więc nie rozpycha ci kieszeni, a ja już chyba, nie wiem, mam 7 plusa i Wojtek już na dużym telefonie już działałem. Teraz mogę mieć spokojnie mniejszy.
Okay.
To jest pierwszy argument. Drugi argument jest taki, że tej dużej baterii nie będę aż tak bardzo mocno prawdopodobnie potrzebował, bo one mają w ogóle dobrą baterię. W sensie no 7 Plus ma świetną baterię, więc tutaj myślę, że po prostu będzie podobnie. Ale taki powód bardzo mocny, dlaczego wziąłbym mały telefon zamiast dużego? Bo tylko mały występuje w wersji Kinda Blue, która jest niebieska i ma niebieski, jasny przycisk odblokowania telefonu. Wygląda przepięknie.
Okej.
Okay. I to był pierwszy telefon, który nie jest czarny mój.
No cóż, wiem, że ty miałeś jednak ciągoty do różnych kolorów, także wybaczam. No, ja bym sobie nie wybaczył.
Ja bym chciał bardzo. Bardzo bym chciał. Więc zobaczymy. Myślę, że w weekend mogę to zrobić, żeby go wystawić, a potem jak będzie trzeba, to po prostu go wyślę i mam telefon, a potem sobie kupię Androida i tyle. Więc mam teraz tak naprawdę parę dni na to, żeby sobie spokojnie przerzucić rzeczy na aplikacje nie tyle firm trzecich, co multiplatformowe. Mhm. Najbardziej chyba będzie mi brakować Castro i Apollo. Chociaż do Apollo ma bardzo dobrego
odpowiednika?
Odpowiednika, tak. Nazywa się Sync. Reddit Sync.
Okej.
Okay. No Castro przechodzę na Pocket Cast, więc tutaj nie ma jakiegoś takiego problemu. W ogóle na moim pierwszym ekranie nie ma tak naprawdę zbyt wielu aplikacji. Mam Darkroom, którego nie ma na Androidzie. Mam Carrot, którego nie ma na Androidzie. I Tweetbot, którego nie ma na... no i Thingsy.
Bo... No tak, no, w Thingsach się przecież zakochałeś, nie?
Tak, ale teraz zakochałem się, wiesz, czymś innym, Wojtek, i właściwie.
No to co zamiast Thingsów?
Nie wiem, może inteligentny asystent, do którego mówisz i on ci zapisuje rzeczy?
No proszę, proszę.
No i jak masz...
No, ale to jednak, wiesz, szukanie tego, kurde, no przecież co, Google Assistant, no to no, powiesz mu, ej, zapisz mi gdzieś tam i gdzie on ci to zapisze. No przecież on gdzieś to zapisuje, nie?
Tak, masz, jak odpalisz Google Assistant, masz jedną ikonkę, gdzie masz your stuff i masz tutaj reminders, agenda, shopping list and shortcuts. No i tu mam w shopping listach na przykład właśnie coconut milk, red curry past. I mam agenda, czyli kalendarz, i remindersy, czyli rzeczy, które powiedziałem, żeby okej, Google pamiętał. Okej, Google. Aha, włączyła się tam dziewczyna.
A właśnie, tak zupełnie z ciekawości, czy da się tego Google'a, jakby Google Home Mini, łatwo skonfigurować na iPhonie? Bo natomiast jak, wiesz, jest jak tak, patrzyłem w necie, nie, no to Google Assistant jako aplikacja oddzielna na iPhone'a nie ma jej w sklepie polskim, jest tylko w amerykańskim,
tak,
nie?
Tak.
Ale to jest, trzeba to obejść i dopiero wtedy, czy jest jakaś inna metoda?
Nie. Google Home normalnie możesz sobie pobrać.
Aha, okej. Okay.
Okay. I jeśli chcesz korzystać z asystenta, a nie chcesz, albo nie masz amerykańskiego konta, to też da się to obejść w bardzo prosty sposób, bo możesz zainstalować sobie aplikację Google Allo. I tam ten asystent jest. I on nie różni się tak naprawdę...
To dlatego mówiłeś o tym, że trzeba mieć to Allo. Okay.
I to się nie różni absolutnie niczym od posiadania osobnej aplikacji asystenta Google Allo. Znaczy, no wiadomo, w Allo masz też komunikator, tak?
Natomiast, no, z którego nikt nie korzysta.
No wiadomo. Właśnie. A ja mam dedykowaną po prostu aplikację asystent i mam nawet na pierwszym ekranie, bo to jest coś, z czego tak często korzystam, bo ja wolę powiedzieć już jemu niż Siri, która jest głupia. To jest hejt na Siri, to jest rzecz, która jest teraz. No, w ogóle coraz więcej aplikacji googlowskich mam, ale tylko takich Google Home.
No to ciekawe.
Więc, a da się skonfigurować Google Home na telefonie z iPhone'em, tylko że nie wszystkie rzeczy są widoczne.
A, okej, okay, no dobra.
I to jest rzecz, którą ciężko przeskoczyć, bo nawet na polskim Androidzie też nie wszystkie rzeczy są widoczne. Trzeba mieć Androida i ustawić sobie region na amerykański i wtedy się bardzo dużo osób rzeczy pojawia. Więc tak. Na przykład to ze Spotify'em, żeby ustawić jako domyślny. To jest rzecz, którą trzeba zrobić niestety na... Tak, na Androidzie i... na regionie amerykańskim.
A wiesz co, to ja mam jeszcze jedną ciekawą rzecz. Tak już naprawdę kończąc kwestię tych mądrych głośników, bo jeszcze wróciliśmy do tego na chwilę, bo Jajszen z Twittera,
znam człowieka,
znajomy, pewnie znasz, wysłał mi właśnie zupełnie takim rzutem na taśmę, wysłał mi obrazek, w którym są to dane na temat tego, jakie rzeczy, jakie komendy ludzie wykorzystują na, i tu jest takie porównanie, Amazon Echo i właśnie Google Home, i które są najbardziej popularne. I to jest w ogóle bardzo ciekawe. Robił to Creative Strategies i Experian, jeżeli chodzi o zbieranie danych. I masz tak, na przykład na Alexie robią tak, pierwsze set a timer, nie? Więc ustawiają sobie ileś tam odliczanie czasu. sprawdzanie pogody, oczywiście, granie muzyki, kontrolowanie inteligentnymi światłami, ustawianie alarmu, łączenie się ze streamingiem płatnym, ten flash briefing, czyli takie szybkie newsy. Aha, ask Alexa to read you the news, czyli coś podobnego, bo flash briefing chyba jest oddzielną usługą. Sprawdzanie czasu, że ludzie nie mają zegarków w domu, ok. I podłącz się przez Bluetooth do telefonu, nie? Jest tego dużo więcej, natomiast nie chcę tutaj zanudzać, bo to były te takie jakieś chyba top 10. Natomiast jeżeli chodzi o Google Home, to tak, play a song, więc to jest, muzyka jednak tu jest ważniejsza. Sprawdzanie pogody, odliczanie czasu, znowu streamingowe, serwisy streamingowe, szukanie w internecie. Widzisz, tego w ogóle nie było w Amazon Echo. Sterowanie inteligentnymi światłami, czytanie newsów, sprawdzanie czasu, no i alarm. Plus tutaj się pojawia właśnie puść mi wideo na Chromecastie.
O, to jest więc w ogóle fajna funkcja.
No więc nie dziwię się, że wiesz, no ewidentnie no, ludzie jednak korzystają z rzeczy, które są do tego głośnika przystosowane. Tam na dole na przykład w Amazonie jeszcze było zamów mi, kup mi coś w Amazon Prime na przykład, nie? Więc jakby no, to jest bardzo specyficzne i tego Google Home po prostu nie umie.
Ale Google Home będzie potrafił zamawiać z Domino's. Jeśli pojawi się, bo to jest, w Stanach już to działa, ale aha, jeśli w Polsce Google Home będzie działało z zamawianiem Domino's, to jeśli pokaże się taka informacja, w Polsce Google Home działa z Domino's, to ja tak, jak tylko wejdę do domu, to krzyknę, ok Google, order some pizza from Domino's i ona zaraz mi coś powie.
Muszę to mieć. No nieźle. Znaczy, wiesz, to rozumiem to.
Okej, no mówi, że gdzie jest Domino's pizza. Dzięki.
Super jesteś.
Znaczy wiesz, lepsze to niż nic, bo wiesz przynajmniej jak bardzo musisz daleko, wiesz, zmierzać w stronę pizzy.
To prawda, oczywiście, że tak. Natomiast rzeczywiście jest to na pewno jakieś ułatwienie, bo nie musisz się zastanawiać i po prostu nigdzie nie klikasz, tylko mówisz, ej, weź mi po prostu, wiesz, puść mi to. Wrzuć mi tą pizzę i niech przylatuje do mnie.
Halo, pizza, poproszę, żeby pani przyszła.
No. Jest tutaj dużo, dużo ciekawych rzeczy. Nie wiem, czy wiesz w ogóle, że Google Home działa z IFTTT.
Tak.
I teraz to rozszerzenie, wiesz, pozwala ci nagle robić dużo nowych rzeczy, których Google Home normalnie też nie potrafi. Więc odkrywanie tego w ogóle myślę, że może być bardzo fajną zabawą i wiesz, i takie rozpoczynanie jakiejś tam automatyzacji pewnych rzeczy przez, że triggerem jest właśnie jakieś hasło wypowiedziane w twoim mieszkaniu, bez szukania tego gdzieś w aplikacji. No wiesz, tu się zaczyna ciekawie, nie? Więc pytanie, na ile to jest w ogóle, wiesz, rzeczywiście elastyczne.
Akcje IFTTT od Google Home są udostępniane przez, uwaga, przez Google?
A to wielki szacun. I tak właściwie, wiesz, no, tego bym oczekiwał też po innych producentach.
Oni
na
mają
przykład
nawet specjalnie na tej stronie, jak wejdziesz na IFTTT i z Googlem, to oni mają nawet na tej stronie dokładnie link kup sobie Google Home.
A, widzisz, no nieźle.
Od razu
nieźle,
robią tak zwany...
No to widać, że ta współpraca jednak jest, wiesz, dość zacieśniona. Ale na przykład dlaczego Fibaro by nie mogło korzystać z IFTTT i nawet widziałem gdzieś w necie jakieś stare wpisy na blogach, chyba z 2016 roku, bo przecież już wtedy chyba jakieś produkty Fibaro były na rynku. A, w ogóle w poprzednim odcinku powiedziałem, że mają, że ich fabryka jest we Wrocławiu, a to jest nieprawda, bo jest w Poznaniu, więc taka szybka relata. Bardzo przepraszam też wszystkich z Fibaro, że pomyliłem miasta. Myślałem, że jesteście we Wrocławiu, ale jesteście w Poznaniu. No, nie w Warszawie, to prawda? Wiecie, to jest w sensie... typowe dla warszawiaków, nie? To tak, po prostu tak, nie tak. Jest Warszawa, okej? Więc wybaczcie, poprawiam się dzisiaj. Natomiast wiesz, gdyby Fibaro też oficjalnie otworzyło się na IFTTT, no to nagle możesz, jeżeli masz powiązane to z Google Home, to teraz pomyśl sobie, że możesz powiedzieć do Google Home jakąś akcję, którą wykonują ci aktory z Fibaro, nie? No, to się nagle tworzy jakiś ekosystem, jakiś taki prawdziwy, z którego rzeczywiście można korzystać, bo na Siri, jak wiemy, liczyć nie można. No,
no niestety, Siri jest...
Czy to jest podcast, który przez 3 lata, 3 i 3,
przez
prawie
3,
4 lata...
Przez 3 lata byliśmy podcastem, który
wychwalał Apple'a,
tak.
I po prostu wszystko super, a od po prostu czwarty rok się zaczął, za chwilę się zacznie i kurde, hejt na Siri.
Ale dziwisz się, bo w ciągu tych 4 lat Siri tak naprawdę... jest dalej tak samo inteligentna.
To jest, absolutnie się zgadzam z tym. To, znaczy, niestety tak jest.
A Google w tym czasie stwierdziło, no panowie, sytuacja wygląda tak, że dowalamy. A oni mówią, okej.
No, taka prawda, no niestety, no, nie ma co się oszukiwać. Także rzeczywiście Google Home jako takie centrum, ten trigger do rzeczy też wyobrażam sobie, że może być fajnym pomysłem. Ale wróćmy do twoich tematów.
A, moje tematy, dobrze. Więc miałem temat już podcast castowy. Mam to, że sprzedam Opla i o iPhone'ie też. A, dobrze, to teraz temat, który mam, to jest temat, Wojtek, którego byś się po mnie nie spodziewał.
Oho.
Bo to jest temat na temat kamery sportowej, Wojtek.
What? Dlaczego? Ziomuś, która co ci się stało?
Która część najbardziej nie pasuje? Kamera czy sportowa?
No, powiedz mi, że jeszcze lata. Kurde, że jest dronem w ogóle.
Nie, spokojnie. To nie jest dron. W sensie, tak, wiesz, Wojtek, szanujmy się odrobinkę.
Mhm.
To GoPro w ogóle już nie robi teraz dronów MZF.
Wiem, zrezygnowali, zwolnili cały dział, co oczywiście bardzo jest smutne dla ludzi, ale no, prawda jest taka, że rzeczywiście jakby no problem jest taki, że rynek został zaorany przez DJI. Wszyscy mówią źle, ale ja też mówię źle i chyba tak już zostanie. Ale no, oni robią to tak dobrze, że po prostu, wiesz, próba zrobienia czegoś jeszcze lepiej, a no podjęli tą próbę, tak? No nie udało się, więc po prostu zawijają biznes i tyle, no.
Nie, Wojtek, to jest kamerka firmy, chyba nie ma tej firmy w Polsce.
Ale to jakiś Chińczyk, czy co to
nie
jest?
Ma. Nie, to nie jest Chińczyk, ale nie ma tej firmy w Polsce. Ta firma nazywa się Ezvis. W sensie mają polską stronę. Ezvis Live.
Że Zvis mają?
Nie, Wojtek.
O czym ty mówisz?
Kuźwa, poczekaj, spokojnie. Będę do tego, jakby, będzie, jak to się mówi?
No tu musi się pojawić story, bo po prostu na razie, wiesz.
Dobra, otóż.
No.
Zacznijmy od początku. Jest zimowe narodowe lodowisko. I no. Tam jeździ się na łyżwach i robi się różne inne cuda.
No.
I ja na tym lodowisku tam jeździłem i robiłem te różne inne cuda. I jednym ze sponsorów, partnerów, nie wiem,
no.
Jest Ezvis. Taka firma, która zajmuje się głównie monitoringiem w domach.
Okej.
Okay. So far so good.
No jestem na tej samej stronie, jak to mówią
Dobra,
Amerykanie.
I teraz
no.
Tak. Oni mają coś takiego, że mają swoje stanowisko na skateparku, bo oprócz lodowiska jest skatepark na Zimowym Narodowym.
Mhm.
I można tam sobie kamerkę wypożyczyć. Można też w ogóle wygrać i jest tam jakiś kod na promocyjny też, że można kupić tą kamerkę. Natomiast na razie zatrzymamy się na etapie tego, że można tą kamerkę wypożyczyć. Nie wiem,
ale czy na to, żeby pojeździć na tym skateparku, czy wziąć do domu?
Pojeździć na skateparku.
Dobra.
I oni potem ci te wideo wysyłają chyba na maila,
Okej, okay, no
więc
dobra.
Więc możesz sobie, wiesz, nagrać jakieś fajne tam wideo i po prostu sobie na tego maila wysłać mieć. No więc wszedłem w posiadanie nie jakby tymczasowe właśnie takie kamerki.
Mhm.
Użyłem ją do nagrania moich trików.
No.
Przepraszam, dlaczego się śmiejesz?
Nie no. Jakby jestem bardzo ciekawy tych trików. Ja myślę, że powinieneś to wideo wrzucić na jezwąsaczy, no, żeby jakby powiedzieć, że to jest prawdziwa historia, a nie, że sobie wymyślasz jakieś rzeczy, że sport i że kamera. Jest pewne takie wyzwanie, troszeczkę tutaj rzuciłem.
Poczekaj, czy ja mam gdzieś to wideo tutaj na wierzchu? Dobra, ja postaram się to zrobić, bo jak gdzieś to nagranie, że powiem, zapomniałem sobie zrzucić na telefon.
Więc... No dobra, no ale to spróbuj, no zobaczymy. Ale dobrze, nagrałeś te triki i co?
No i pobawiłem się tak naprawdę kamerką. Przetestowałem sobie to urządzenie, żeby zobaczyć, czy jest to taka rzecz, którą może chciałbym mieć, czy jest to może rzecz, którą warto polecić wąsaczom, bo one, te kamerki, właśnie, bo to jest ważna rzecz, te kamerki nie są takie drogie. S-Vis, okay. Kamerka, chyba najmocniejsza wersja kosztuje około 1200 zł.
No nie, to jest już pod GoPro, no znaczy no oczywiście nie to najnowsze, bo to najnowsze to w ogóle jakieś.
O, jest kamery sportowe. I oni mają tak. Ja miałem najmocniejszą kamerkę w ogóle. Oni mają tych kamerek różne, mają trzy chyba. I to jest kamerka S. A, właśnie tak, są trzy. Jest S1C. Sensacyjna jakość w niskiej cenie.
Sensacyjna, podobno. No, poczekaj. Bardzo ładne.
Jest też kamerka S5 Plus i to jest chyba ta, którą ja robiłem, używałem. A, i nie widzę, żeby tu było więcej, ale wiem, że jest jeszcze trzecia. W każdym razie.
No dobra, jakie to ma parametry, powiedz? Kręci w 4K?
Tak.
Dobrze, ma stabilizację obrazu?
Ma, ale chyba software'ową.
No, a to GoPro też ma software'ową.
I to nie przy 4K więc, w takiej opcji. Okay. Przy 1080p
okay, no dobra,
ma...
Czyli kropuje i tam próbuje wyrównać.
Tak.
No dobra.
Natomiast działa to całkiem okej, okay, bo ja nagrywałem... W ogóle ona ma bardzo dużo... Ma stabilizację, widzę, że to jest... Nawet się chwalą takim zdjęciem, że mają stabilizację. Wojtek, próbuję, poczekaj, bo tutaj gdzieś jest specyfikacja. O, karta katalogowa. Jest, dobra, bo to jest ważna rzecz. Więc tak... To, co tu jest napisane, w ogóle ma Wi-Fi. Nie wiem, czy chyba wszystkie mają teraz Wi-Fi, nie?
Wszystkie muszą mieć Wi-Fi, bo trzeba jakoś sterować tym
tak.
Gumbem.
Masz właśnie jest elektroniczna stabilizacja obrazu. Nagrywa 4K 30 klatek na sekundę. Dwa mikrofony dla noise reduction. 128 GB karty SD przyjmuje. 40 metrów wodoodporności, jakieś ma dotykowy ekran, bla, 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 bla. I teraz kluczem...
I rozumiem, że trzeba ją zamykać w ogóle w jakimś tam case'ie, żeby ona była wodoodporna, czy ona
tak,
jest po prostu
tak...
Tak,
żeby była wodoodporna, okay. Trzeba ją zamykać chyba w case'ie.
Okej.
Okay. I teraz, Wojtek, kluczem jest to, że ona nagrywa te 4K, 30 klatek na sekundę, ale nagrywa na przykład 720p i wtedy masz 240 klatek na sekundę.
No okej, okay, no to iPhone ma to
tak.
Full HD.
Tak, i 1080p też jest 120 klatek na sekundę. Na szerokim kącie. Więc...
To nie też, tylko mniej o połowę.
No, połowę
czyli
mniej.
Możesz zwolnić to... 120 klatek możesz zwolnić... czterokrotnie, a 240 ośmiokrotnie. No.
No, są tutaj jakieś takie cuda w stylu, wiesz, zrobienie zdjęcia, bla, 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 bla. Najważniejsze jest to, Wojtek, że kamerka nagrywa całkiem spoko to wideo. Wygląda to, powiedzmy, dość jak GoPro, nie? Tutaj nie ma jakby co ten... Wiadomo, jakość... Ten sensor jest niewielki i to nie wygląda jakoś tak turbo dobrze, wiesz co chodzi, ale jeśli chodzi o to, żeby nagrać coś takiego szalonego, jak się robi jakiś action, no to jest spoko. I teraz mój action, który ja zrobiłem, może żeby było jasne, co zrobiłem, żeby nie,
no.
bo nie chciałbym, żeby była taka sytuacja, w której pojawią się pomówienia, że mógłbym swoje ciało skalać jakimś sportem.
Czyli zrobiłeś 360 no scope.
Blisko. Kamerkę wziąłem na teren lodowiska i tam jest coś takiego jak górka Actimela. Wiem, jak to brzmi, ale w ogóle to nie jest, niesponsorowane wideo, jakby co. Znaczy i audio też. I na tej górce... Ej, Wojtek, wiesz co? Ta kamerka chyba jest wodoodporna w ogóle.
No, okej, okay, że nie trzeba jej zamykać. No dobra. To plus, bo teraz to GoPro nowe też nie trzeba zamykać już od chyba piątki nie trzeba było zamykać.
A nie, wodoodporne etui.
A nie, no to lipa. To, znaczy, no to jest duży minus, bo audio wtedy jest jakości ziemniaka, nie?
Tak, to prawda. Natomiast ja wziąłem sobie tą kamerkę, zamknąłem ją oczywiście w tym opakowaniu plastikowym na zasadzie, wiesz, sport i wszedłem na górkę Actimela, bo taki zjechałem na niej z kamerką.
Wow, ale na nogach czy...
Nie, nie, na takich poduszkach.
A, okej. Okay. No to super. Poślizgnąłem się, wiecie, i to jest taki, kurde, sport, że dobrze, że miałem slow-mo włączone.
No nie, i powiem ci, nagrałem materiał, bardzo spoko i ja jestem, powiedzmy, może nie jestem specem, ale powiem ci tak. Aż zacząłem rozważać zakup takiej kamerki, już nawet...
Oho.
I teraz nie, że chciałbym pieniądze na głupoty przewalić, ale jakbym tak na przykład gdzieś pojechał, to żeby nagrywać sobie jakieś takie, wiesz... I pamiątki z wyjazdów. Widziałem na Facebooku, że mam takich znajomych, którzy tak robią.
Oczywiście można, tylko...
Jadą do Microsoftu i sobie robią zdjęcia i takie różne.
A, no tak. Znaczy, można jak najbardziej kupić sobie, żeby mieć na jakieś takie sportowe rzeczy. Natomiast zastanowiłbym się, czy nie lepiej kupić coś...
Czy lepiej się zabić
przyjaciół. Też, oczywiście. Czy nie lepiej kupić drona na przykład? Nie no, ale zastanowiłbym się nad jakimś, wiesz, Xiaomi albo jakieś tam, kurde, inne dziwne Huangdengi, bo szczerze mówiąc podejrzewam, że jakość między tym S, coś tam, a tymi wszystkimi Xiaomi, jakość byłaby bardzo porównywalna, bo jestem niemalże przekonany, że pewnie to wszystko powstaje w jednej fabryce, nie? I natomiast może się okazać, że one są po prostu tańsze, więc wiesz, no, nie ma sensu kupować tu...
Tu najtańsza w ogóle jest bardzo, bardzo tania.
No ale to co to znaczy bardzo, bardzo tania? No?
Już tytułem S-Vis SC S1C to było chyba.
No bo naprawdę 400 jest bardzo dużo. 400 zł, tak? No dobra, to sprawdźmy xiaomistore.pl, bo tutaj są rzeczy. A nie, bo tu są smartfony, akcesoria. Nie, tu nie ma tych kamerek. Ale kamera. Dobrze, zobaczmy. Xiaomi. Xiaomi Yi Action, proszę bardzo, czarna, za 379 zł. Plus uchwyt za dychę.
Szanuję
proszę to. Ja ciebie. I to jest, już sprawdzam opis, żeby nie było. Matryca w środku Sony, więc to nie jest tak, że wiesz, że to jest jakaś totalna lipa, nie? Także... Proszę bardzo, Full HD. A, tylko widzisz, ona nie kręci w 4K.
Tak,
S1C.
To nie wiem, czy kręci w 4K, dlatego ci to powiem. Nie, Full HD.
A, okej. Okay. No to o, już proszę bardzo. Znalazłem się Xiaomi Yi 4K Action czarna. 885 zł. 4K w 25 klatkach, 30. Full HD 120 klatek lub nie wiem, czy jest 720p
bardzo
w 240 klatkach, ale no generalnie to jest bardzo podobne, więc wydaje mi się,
ja testowałem tę, dlatego że tam była. I ważna informacja, jest taka, że w ogóle to można po prostu sobie przyjść i ją przetestować. Po prostu.
No, jak najbardziej. Wziąć i śmigać.
Możesz też zrobić to samo, co ja. Czyli wziąć i zjechać z górki i nagrać to i potem pochwalić się całej rodzinie.
I wrzucić na wąsacze to wideo. Mam nadzieję, że ono tam się znajdzie.
Jezus Maria, zaraz zresztą tą kamerkę po prostu. Jak mi się komp nie rozładuje, to zrobię.
Doskonale. No dobrze, dobrze. No jest to jakiś ten. Natomiast tych kamerek rzeczywiście, no.
To prawda. I się w ogóle...
Generalnie pojawiło się mnóstwo. I GoPro też bardzo, bardzo czuje ten oddech niestety chińskich niewysokich ludzi na swoich plecach zdecydowanie, więc drony już zaorali, a z GoPro jakby samą kamerką też mam wrażenie, że nie jest najlepiej, choć jest jedna rzecz, która mi się spodobała, jak opowiadali o swojej kamerze 360, to była jedna rzecz, która mi się naprawdę spodobała i uważam to za taką innowację, której na razie jeszcze nigdzie nie było. To znaczy stawiasz sobie tą kamerę, na przykład jak jeździsz na desce w tak zwanym basenie, wiesz, jeździsz sobie wokół tam i robisz triki.
Już mi się pomysł nie podoba, basen.
Nie, ja wiem, oczywiście. Natomiast stawiasz ją gdzieś na środku, ona kręci jakby wszystko dookoła, no bo to jest 360 i później jakby edytujesz to wideo w taki sposób, że wypluwasz je płaskie, to znaczy wypluwasz je 108, normalnie wiesz, jakby nie 360 stopni, tylko nawet nie 180, może nawet jeszcze mniej i masz normalnie, wiesz, Full HD klatkę, natomiast w aplikacji włączasz jakby taki tryb śledzenia, że mówisz, dobra, ja tu jestem na desce i teraz śledź mnie już w tej wersji płaskiej, ale właśnie wiesz, jakby ta płaska klatka po prostu śledzi cię jakby wokół tych 360 i to muszę ci powiedzieć, że jest bardzo ciekawy pomysł po prostu wykorzystania jakby kuli tej 360 materiału wideo do tego, żeby wyjąć z tego materiał zwykły, płaski i wiesz, taki, który jest fajnie wystabilizowany i software'owo po prostu wyciąga ci to, co jest najważniejsze w tym materiale. I to da się obejrzeć, no bo to jest normalne wideo i nie wymaga od ciebie kręcenia głową, czy telefonem, czy czymkolwiek, żeby wiesz, żeby wszystko zobaczyć. Bo tak naprawdę, czy na pewno wszystko jest takie ważne? Może niekoniecznie. I tu muszę przyznać, że to akurat, no to mnie przekonało, że jednak myślą i jednak tam coś innowacyjnego wprowadzają, więc to jest takie całkiem spoko.
Szanuję to. I ja, Wojtek, jeśli chodzi o moje tematy, to się wypstrykałem z nich dość konkretnie, bo więcej nie mam.
No ja myślę, że wiesz, że CES dopiero się zaczął, więc teraz tak na razie
jest najgorsze. CES się zaczął, to teraz będzie dramat.
No teraz jakby no będziemy bombardowani jakimiś nowymi rzeczami. Nie wiem, czy widziałeś na przykład telewizor Samsunga, który jest robiony w nowej technologii MicroLED i on ma 146 cali. Pozdro. Nazywa się The Wall, bo rzeczywiście wygląda jak wielka ściana. Nic więcej o nim nie wiem, ale widziałem, wiesz, jakby nagłówek newsa i zobaczyłem zdjęcie, jak to wygląda, no to robi jednak wrażenie. Więc no na pewno takich gadżecików, różnych rzeczy, jakieś tam pokusimy się o podsumowanie, myślę, że w następnym odcinku.
To prawda, natomiast pamiętajcie, że na CES jeszcze nie pojawiło się nic, co byłoby wartościowe.
No lodówki są przecież, nie?
Wow.
No właśnie. A ty masz lodówkę w domu?
Tu mnie masz.
Wszystko na balkonie.
Andrzej, zamykaj balkon, bo nam jedzenie skiśnie.
Dokładnie. A, no tak. Ale może coś się pojawi ciekawego, no. Zobaczymy.
Ja jakoś nie jestem do końca przekonany, jak to się mówi.
No DJI na przykład pokazał nowego gimbala.
A nie, jak DJI to super.
Ten Osmo Mobile 2, który będzie o połowę tańszy niż pierwsza wersja. No to jest akurat niezły news dla ludzi, którzy chcą kręcić coś komórkami. No to muszę powiedzieć, że chyba nie ma lepszej opcji w tej chwili, tylko poczekać na premierę. 23 stycznia ma być już w Apple.com, a w lutym już raczej u wszystkich resellerów. Więc to jest, wiesz, no to jest wow, nie? Co prawda nie ma wyjmowanej baterii, ale ta jedna bateria starcza na dużo dłużej i to jest jedna ciekawa rzecz, bo do starego Osmo Mobile, żeby zamontować je na statywie, to trzeba było kupić taki kurde pałąk dodatkowy, nie? I go przykręcić do tego syfu, a teraz się okazuje, że po prostu wreszcie poszli po rozum do głowy i skopiowali swoich innych chińskich przyjaciół, którzy wymyślili to wcześniej, I zrobili gwint na po prostu podstawy tej rączki i tyle. I możesz bez żadnych dodatkowych rzeczy po prostu go wkręcić na statyw, więc to jest spoko. No i pokazali jakiegoś małego drona, jeszcze mniejszego niż ten Spark. A to dla takich świrów jak ty, nie?
Tak, uwielbiam. Najlepsze rzeczy.
No właśnie, tak myślałem. Można robić triki. Hello!
Zabijcie mnie, proszę, to był koniec.
Kończmy to, kończmy to natychmiast.
Jak sprzedam iPhone'a, to kupię drona.
Nie mów takich rzeczy, bo naprawdę ludzie ci na złość go kupią.
I gdzie jest dron, problem. Orzech? Gdzie jest dron?
Będzie pytanie, gdzie materiał z drona? Dlaczego nie ma z drona? Dobrze, to ty wrzuć ten materiał.
Bo tak w ogóle nie wiem, czy widziałeś komentarze pod naszym, pod twoim zdjęciem.
Nie widziałem jeszcze.
Że, bo napisałeś, że nagrywasz iPad only i jest komentarz, nieważne jak ważne, żeby sponiewierało.
Bardzo ładne. No ja się czuję sponiewierany dzisiaj, zdecydowanie.
Ja teraz jakby jak skończymy nagrywać, oczywiście udostępnię Wojtkowi wideo i tak dalej, a ja sam zajmę się wrzucaniem podcastów do Pocket Cast, ażeby być gotowym na przesiadkę na telefon Android.
Powodzenia, przyjacielu.
A jeśli ma ktoś jakieś fajne podcasty, bo ja właściwie nie mam, o Androidzie. No bo jest bardzo dużo podcastów w stylu, no nie wiem, The Talk Show with John Gruber, który właśnie mam w tym momencie odpalony na telefonie. Jest chociażby jakieś tam Iterate, jest chociażby Mac Power Users. O właśnie, Mac Power Users, ale czy jest Mac Power Users, tylko Android Power Users? To właściwie jest dobre pytanie, no nie? Jeśli ktoś ma, to Android Power Users, piszę sobie, zobaczyć coś takiego może wyskoczyć.
No to ciekawe, ciekawe.
No więc tak.
No dobrze, baw się dobrze, przyjacielu, i naszym słuchaczom też życzę bardzo miłego dnia i słyszymy się jak zwykle za tydzień.
Pozdrawiam cię, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Jest Was Podcast, czyli gadżety i bzdety.